mówi Paryż RFI. Środa, 17 dzień maja, minęła godzina 18. Witają Państwa Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Katarzyna Zawicka, Marek Brzeziński, Piotr Błoński, Piotr Kamiński i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, nowości europejskich polecamy Państwa uwadze magazyn specjalny o festiwalu filmowym w Cannes, nowości muzyki klasycznej, kronikę teatralną, notatnik paryski, rogatki wersalskie oraz lekcje języka francuskiego. Mówi Paryż RFI. Zaczynamy od dziennika, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Kod Leonardo da Vinci otwiera imprezę. Angielska zakonnica protestuje na kolanach przeciwko ekranizacji światowego szlagieru Dana Browna. Lotniskowiec Clemenceau na redzie Brestu. Ostatni akt niewesołej peregrynacji w raku. Ślady kobiet i mężczyzn na fałszywych listingach. Dalszy ciąg afery Clearstream. Finał Ligi Mistrzów na stadionie w Saint-Denis. Dziesiątki tysięcy kibiców Barsy i Arsenalu na ulicach Paryża. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Rząd Romano Prodiego został zaprzysiężony w obecności prezydenta Giorgio Napolitano. Głosowanie nad wotum zaufania dla gabinetu utworzonego przez centrolewicę ma się odbyć w parlamencie w przyszłym tygodniu. Mówi Paryż RFI, film Kod Leonardo da Vinci w reżyserii Rona Howarda, który w środę zainauguruje 59. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes, został przyjęty przez dziennikarzy więcej niż chłodno. We wtorek wieczorem na specjalnym pokazie prasowym po raz pierwszy zaprezentowano ekranizację superszlagieru światowego Dana Browna. Przyjęto pokaz salwą śmiechu. Dziennikarze byli na sali. Szczególnie kluczowy moment filmu, kiedy Tom Hanks, grający rolę profesora semiologii Roberta Langdona, wyjawia od Hey Totu, wcielającej się w rolę młodej francuski Sophie Neveu, że to ona jest z pewnością pra, pra, pra i jeszcze wiele razy pra wnuczką Jezusa Chrystusa. Pod koniec projekcji na sali zamiast aplauzu rozległy się gwizdy. Zdaniem amerykańskiego krytyka Petera Brunetta z The Boston Globe film był równie zły jak książka. Według powieści Browna i nakręconego na jej podstawie filmu Jezus Chrystus był mężem Marii Magdaleny, a potomkowie tego związku żyją do dzisiaj, co chrześcijaństwo jakoby konsekwentnie zatajało. Ta fundamentalna sprzeczność z prawowiernym Nowym Testamentem spowodowała, iż sekretarz Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, arcybiskup Angelo Amato, wezwał katolików do bojkotu filmu. Superprodukcja kosztowała 125 milionów dolarów. Światową premierę filmu, także premierę w Polsce, zaplanowano na piątek. Przed pałacem festiwalowym w Cannes przez 12 godzin modliła się na kolanach siostra zakonna z Wielkiej Brytanii, Mary Michel, która specjalnie przyjechała z miasta Lincoln, w którym kręcono część zdjęć do filmu. Siostra protestowała w ten sposób przeciwko otwierającej festiwal projekcji Kodu Leonarda da Vinci. Zakonnica zapowiedziała, że podczas parady gwiazd na słynnych schodach przykrytych czerwonym dywanem uda się nam przejść do jednego z kaneńskich kościołów. Wiadomo już ponadto, że władze Filipin zakazały rozpowszechniania Kodu Leonarda da Vinci w tym katolickim kraju azjatyckim. Więcej o tegorocznym festiwalu w Cannes w magazynie specjalnym Anny Rzeczyckiej po wiadomościach europejskich. Mówi Paryż RFI, palestyński minister udał się do Niemiec pomimo bojkotu Hamasu przez Unię Europejską. Atef Adwan, minister do spraw uchodźców z radykalnego ugrupowania palestyńskiego Hamas, udał się z wizytą do Berlina. Minister przyjechał po wcześniejszym odwiedzeniu Szwecji i Norwegii. Tymczasem rzecznik niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych powiedział, że Adwan jest w Niemczech osobą niepożądaną. Zarówno Unia Europejska, Izrael, jak i Stany Zjednoczone uznają Hamas za organizację terrorystyczną. Unia nie utrzymuje kontaktów politycznych z palestyńskim rządem. Do Szwecji Adwan przybył 6 maja dzięki wizie otrzymanej wcześniej w szwedzkim konsulacie w Jerozolimie. Przeciwko wizycie protestowały władze Izraela i Francji. Ani czas trwania wizyty ministra w Niemczech, ani jej program nie zostały sprecyzowane przez Berlin. Co najmniej dwóch Palestyńczyków zginęło w czasie starcia z oddziałem izraelskiej armii w Nabluzie na zachodnim brzegu Jordanu. Do wymiany ognia doszło po otoczeniu przez izraelskich żołnierzy domu, w którym mieli ukrywać się poszukiwani aktywiści islamskiego dżihadu. Dwaj bojownicy organizacji zginęli na miejscu. Nie jest wykluczone, że strzelanina spowodowała również śmierć innych osób. Mimo strzału Izraelczycy sprowadzili na miejsce buldożer, którym zaczęto demolować budynek. Mówi Paryż RFI.
Na wschodzie Libanu, w miejscowości Wadi al-Aswad, nad granicą syryjską, doszło do dwugodzinnych starć między żołnierzami libańskimi a prosyryjskimi bojówkami palestyńskimi. Dwie osoby odniosły rany. Przywódca palestyńskiej organizacji Fatah Intifada, Abu Fadi Hamad, oświadczył, że to izolowany przypadek, a jego formacja pragnie utrzymywać jak najlepsze stosunki z władzami libańskimi i z armią. Przywódcy libańscy, wiodący od marca intensywny dialog w ramach konferencji pojednania narodowego, ustalili w kwietniu, że bazy wojskowe zbrojnych organizacji palestyńskich muszą zostać zlikwidowane w ciągu pół roku. Wymaga tego również rezolucja nr 1559 Rady Bezpieczeństwa ONZ. Francja i Stany Zjednoczone zamierzają przedstawić na forum Rady wspólny projekt rezolucji wzywający Syrię do skutecznego przeciwdziałania przemytowi broni do Libanu.
Mówi Paryż RFI do 115, a nawet do 133 według innych agencji wzrosła liczba śmiertelnych ofiar ataków grup przestępczych na obiekty policyjne i cywilne w brazylijskim stanie São Paulo. Ataki trwały od piątku w odwecie za decyzję o przeniesieniu do więzień o zaostrzonym rygorze 765 skazanych, wśród których znajdowali się bosowie najpotężniejszej w stanie grupy gangsterskiej. Mówi Paryż RFI, była chluba francuskiej marynarki wojennej, lotniskowiec Clemenceau, a raczej wrak pełen azbestu, powrócił po czteromiesięcznej peregrynacji na Redę Portu w Breście. Przypomnijmy, że lotniskowiec wypłynął przed wieloma miesiącami z Toulonu do Indii, gdzie powinien zostać, mówiąc w żargonie marynarzy, pocięty na żyletki. Jednak władze indyjskie podjęły decyzję o niewpuszczeniu lotniskowca do portu ze względu na ogromne ilości azbestu znajdującego się we wnętrzu wraku. Do Indii holowany lotniskowiec płynął przez kanał Suezki. Koszta holowania przez kanał wyniosły setki tysięcy dolarów. Drogę powrotną odbył za to drogą okrężną przez przylądek Dobrej Nadziei, by koszta operacji nie powiększyły się o kolejną wielką sumę. Decyzję tę podjął osobiście prezydent Jacques Chirac. Mówi Paryż RFI, kolejne odsłony w aferze Clearstream. Sędziowie śledczy wykryli na fałszywych listingach zawierających nazwiska francuskich biznesmenów i polityków, rzekomo trzymających nielegalne konta w Luksemburgu, między innymi nazwiska Nicolasa Sarkoziego, obecnego ministra spraw wewnętrznych i głównego konkurenta premiera Dominika de Villepin. A zatem sędziowie śledczy wykryli na owych listingach ślady DNA kilku kobiet i kilku mężczyzn. Do kogo one należą? No, być może dowiemy się wkrótce. Wtorkowe głosowanie w Zgromadzeniu Narodowym, wotum nieufności dla rządu Dominika de Villepin, już trzecie w jego karierze, zostało zgodnie z przewidywaniami odrzucone. Rządząca partia UMP dysponuje zdecydowaną i wygodną większością w Zgromadzeniu Narodowym. Jednak wraz z socjalistami, komunistami i zielonymi za wotum nieufności opowiedziała się grupa posłów z centrowej partii UDF François Bayrou, łącznie z nim samym. Mówi Paryż RFI.
Około 2000 ludzi wzięło udział w Ballymena na północnym wybrzeżu północnej Irlandii w pogrzebie młodego katolika. 15-letni Michael McElveen został pobity na śmierć 7 maja przez młodych fanatyków protestanckich, do czego doszło na tydzień przed wznowieniem obrad Zgromadzenia Parlamentarnego Irlandii Północnej, co nastąpiło w poniedziałek. Londyn i Dublin mają nadzieję, że zgromadzenie to doprowadzi do pokojowego podziału władzy między dwiema skłóconymi społecznościami, których wojna pociągnęła za sobą od 37 lat ponad 3,5 tysiąca ofiar śmiertelnych. 15-letni katolik został zatłuczony kijami baseballowymi, gdy wyszedł kupić pizzę w pobliskim sklepie. 6 morderców stanie przed sądem. Koledzy zamordowanego stanęli na drodze, którą przeszedł kondukt, ubrani w koszulki dwóch konkurencyjnych drużyn piłkarskich. Katolicki ksiądz wygłosił zaś kazanie wzywające obie społeczności do pojednania, podkreślając, że rodzina zamordowanego zachowała się tu z niebywałą godnością. Śmierć chłopca wstrząsnęła najwyraźniej obydwiema społecznościami, skoro na znak szacunku marsz protestancki, który miał w ten weekend przejść dzielnicą, gdzie mieszkał zabity, zmienił trasę.
Mówi Paryż RFI, w Ankarze dokonano zamachu na sędziów Najwyższego Sądu Administracyjnego Turcji. 5 prawników zostało rannych. Nie potwierdziły się wcześniejsze informacje o śmierci jednego sędziów. Policja zatrzymała sprawcę zamachu, który wtargnął na posiedzenie drugiej izby sądu i otworzył ogień do zebranych tam osób. Motywy ataku nie są znane. Według jednej z tureckich stron internetowych jego sprawca jest adwokatem. Prywatna stacja telewizyjna podała z kolei informację, że zamachowiec krzyczał Allah jest wielki. Druga izba Najwyższego Sądu Administracyjnego zajmuje się sprawami edukacji. Była krytykowana przez środowiska muzułmańskie, gdyż zdecydowanie popierała wprowadzony przez rząd zakaz noszenia muzułmańskich chust w instytucjach państwowych. Mówi Paryż RFI.
Władze chorwackie poczęły burzyć kilkadziesiąt wakacyjnych posiadłości zbudowanych nielegalnie na jednej z wysp u wybrzeża Adriatyku. Połowa spośród nich należy do Chorwatów, 18 do Węgrów. Operacji dogląda kilkuset policjantów chorwackich, by uniknąć wszelkich incydentów. Wszystkie te domy wzniesiono na wyspie Wir w regionie zakazanym. Rozporządzenie wydał chorwacki minister ochrony środowiska. Przedstawicielka węgierskich właścicieli tych posiadłości oświadczyła, że decyzja jest oburzająca i może mieć tragiczne skutki, skoro w niektórych spośród tych domów są cenne przedmioty, a może nawet ludzie. Chorwacja wystosowała tym samym dobitny sygnał pod adresem własnych obywateli oraz cudzoziemców, którzy kupują tereny na jej wspaniałej adriatyckiej rivierze i budują tam na dziko, co się tylko da. Wyspa Wir stanowi to szczególnie uderzający przykład. Wzniesiono tam bowiem na brzegu morza dziesiątki posiadłości. Stałych mieszkańców jest tam 2000, w czasie wakacji liczba sięga 70 tysięcy, co niekoniecznie musi się podobać okolicznym roślinkom i zwierzątkom. Do Chorwacji udało się w ubiegłym roku 10 milionów turystów, czyli ponad dwa razy więcej niż liczba tubylców.
Mówi Paryż RFI. Na stadionie reprezentacyjnym Saint-Denis, czyli na Stade de France, finał Ligi Mistrzów. Arsenal kontra FC Barcelona. W finale spotykają się drużyny grające najbardziej atrakcyjny i ofensywny futbol w Europie, a przeciwko sobie grać będą dwaj najzdolniejsi obecnie piłkarze świata. Brazylijczyk Ronaldinho w barwach Barcelony i Francuz Thierry Henry w barwach Arsenalu. 26-letni Brazylijczyk uśmiecha się rozkosznie i gra, jakby tańczył sambę. Na jego gole, sztuczki i niespodziewane podania czekają kibice na całym świecie. To też najbardziej rozpoznawalny, najbardziej charakterystyczny piłkarz globu, a także najlepiej zarabiający i przynoszący największe dochody marketingowe. Zdetronizował w tym względzie Davida Beckhama. 28-letni Thierry Henry, mistrz świata i Europy, właśnie po raz czwarty został królem strzelców pierwszej ligi, bijąc po drodze rekord w liczbie zdobytych goli dla Arsenalu. Przez 7 lat strzelił ich aż 200. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Piotr Błoński.
Kod Da Vinci w wersji filmowej otwiera dziś festiwal w Cannes i równocześnie wchodzi na ekrany w niezliczonej ilości kin, w samej Francji w 800. Nic dziwnego, że dzienniki poświęcają mnóstwo miejsca sporom, jakie budzi to arcydzieło literatury popularnej, wykorzystujące wszystkie rejestry ignorancji i naiwności masowego czytelnika. Nic dziwnego też, że bitych 6 stron poświęca temu katolicki dziennik Le Croix. Kod Da Vinci igra sobie bowiem nawet z czytelnikami katolikami, ujawniając ku przerażeniu ich pasterzy, ich doktrynalny analfabetyzm. La Croix zaczyna więc od sprostowania kilku podstawowych przekłamań. Dan Brown, czytamy, nie tylko podaje fantazyjne wersje faktów historycznych, interpretacji Ewangelii i apokryfów, albo równie fantazyjne opisy czy to Louvru, czy to kościoła Saint-Sulpice w Paryżu, ale zaznacza we wstępie, że wszystkie zawarte w książce opisy dzieł sztuki, pomników, postaci dokumentów i sekretnych rytuałów są ściśle zgodne z prawdą. I właściwie tylko o to można mieć do Dana Browna pretensje, bo to jest wierutne kłamstwo. Najlepszym i zresztą dość znaczącym przykładem jest pojawiające się na pierwszych stronach książki Przeorstwo Syjonu, przedstawione na wstępie, który nosi tytuł Fakty, jako założony w 1099 roku. W rzeczywistości jedyna instytucja, jaka istniała pod tą nazwą, to stowarzyszenie założone w 1956 roku w Sobaudi przez nawiedzonego kreślarza kotłów przemysłowych, niejakiego Pierre'a Plantard, związanego ze skrajną prawicą i udzielającego porad astrologicznych w przekonaniu, że jest wcieleniem Chrena, wielkiego monarchy zapowiadanego w przepowiedniach Nostradamusa. Stowarzyszenie to publikowało całkowicie zmyślone, niby sekretne dokumenty. Nie to miejsce, by polemizować z treścią książki. Dziennik La Croix kładzie zresztą nacisk na co innego. Chrześcijanie, czytamy, chcą dziś wykorzystać fenomen kodu da Vinci, by świadczyć prawdę, informować, tłumaczyć swą wiarę. Nie chodzi o to, by agresywnie przeczyć, lecz o to, by odpowiedzieć na prawdziwe pragnienie duchowości, jakie w sposób karykaturalny ujawnił sukces tej książki. Karykaturalny, bo pokazując, że im bardziej ludzie oddalają się dziś od religii, niby to w imię racjonalizmu i odrzucenia zabobonów, tym łatwiej łykają najbardziej niestworzone bajki, jeśli tylko są odpowiednio nafaszerowane nastrojem tajemniczości, ezoteryki, spisku. Spisek jest absolutnie konieczny, bo mają na kogo zwalić własną byle jakość i poczucie niemożności. Przy okazji La Croix przypomina nieco danych statystycznych. 30% mieszkańców Francji uważa, że teorie Dana Brauna są całkowicie prawdziwe lub raczej prawdziwe. 9% sądzi, że Maria Magdalena była żoną Jezusa, a 14%, że była jego kochanką. Przy czym u czytelników kodu da Vinci liczby te wzrastają do 24% i 25%. Trzeba jednak pamiętać, że w racjonalistycznej Francji 58% mieszkańców nie wierzy w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, ale za to 70% wierzy w astrologię. Wśród tych zajmujących 6 stron tekstów znajdujemy na boku jeszcze jeden artykulik pod dowcipnym tytułem. W Cannes jest również festiwal filmowy. Jak czytamy w Le Figaro, wciąż na temat kodu, specy od promocji najwyraźniej rzucili hasło, by nie rozdrażniać i żeby podkreślać, że film jest fikcją. To jest pewien postęp w stosunku do kłamliwego wstępu Dana Brauna w książce. Dzienniki zajmują się również polityką. Jean-Michel Tenard wyzłośliwia się w Libération nad wotum zaufania udzielonym rządowi Dominika de Villepin. Rzadko kiedy widać było tylu deputowanych topiących swą frustrację przy barze parlamentu. Frustrację wywołaną brakiem odwagi zerwania z własną spolegliwością. Premier Villepin utrzymany na stanowisku przez tych samych deputowanych, którzy wygwizdują go w kuluarach, a zbawienie widzą tylko w jego rywalu Sarkozy. Villepin uratowany przez przewodniczącego partii UMP, Sarkozy'ego właśnie, tegoż samego, który podejrzewa Villepina, że zmontował przeciw niemu aferę Clearstream. Sarkozy oszczędził swego rywala, bo wykalkulował, że przyniesie mu to większe korzyści niż dobicie dogorywającego. Sam wyszedłby na zdrajcę, a Villepin na męczennika. A tak premier Villepin stał się poniekąd zobligowanym Sarkozy'ego, pisze w Libération Jean-Michel Tenard. Jeśli Stany Zjednoczone, kraj imigracji par excellence, dożyły chwili, kiedy muszą rozlokować na granicy Gwardię Narodową, by powstrzymać napływ imigrantów, to znaczy, pisze Pierre Rousselin w Le Figaro, że niezdolność do rozwiązania problemu imigracji nie jest tylko europejskim problemem. Wchłanianie imigracji nie funkcjonuje, widać, wcale lepiej w USA niż u nas. Autor wstrzymuje się jednak od nutki autosatysfakcji, o jaką można by podejrzewać francuskiego felietonistę opisującego amerykańskie kłopoty. Dodaje bowiem zaraz, że nielegalnych imigrantów jest w USA 10 do 12 milionów, czyli proporcjonalnie 10 razy więcej niż we Francji. Pisze nawet z nutką zazdrości, że w USA większość imigrantów to Latynosi, wysoko ceniący wartości takie jak rodzina i praca, a kultura, w której wyrośli, nie stanowi problemu, poza może językiem, do którego są przywiązani. Niemniej amerykański melting pot jest zagrożony. W tymże Le Figaro znajdujemy artykuł o Radzie Europy. Przejęcie jej przewodnictwa przez Rosję budzi wątpliwości, brzmi tytuł. Głównym celem Rady Europy, czyż trzeba to przypominać, jest obrona praw człowieka. Rosja, która jest członkiem Rady Europy od lat 10, przejmie na najbliższe pół roku i przewodnictwo i ten okres będzie rodzajem testu, czytamy. Z Rosji bowiem pochodzi największa ilość skarg obywateli przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Konkretnie w ubiegłym roku 9340. A głównym zadaniem Komitetu Ministerialnego Rady Europy jest czuwanie nad tym, by orzeczenia Trybunału były respektowane. Rosja wypłaca zasądzone odszkodowania, mówi Philip Leach, brytyjski adwokat wyspecjalizowany w skargach rosyjskich obywateli. Ale kiedy chodzi o rehabilitację niesłusznie oskarżonego, czy też wprowadzenie poprawek w ustawach po to, by sytuacja się nie powtórzyła, to sprawy nie są już takie proste. Liczba pogwałceń praw człowieka w Rosji jest tak wielka, czytamy dalej, że wiele osób wątpi, czy jej członkostwo w Radzie Europy jest uzasadnione. Ale paradoksalnie bronią tego członkostwa działacze obrony praw człowieka. Europejski Trybunał, mówią, jest jedyną instancją prawną, która może dochodzić i orzekać w sprawach dotyczących spraw czeczeńskich.
To był przegląd prasy Piotra Błońskiego, mówi Paryż RFI. Co nowego w Unii Europejskiej? Piotr Kamiński.
Komisja Europejska ustaliła, że Rumunia i Bułgaria mogą wejść do Unii Europejskiej w styczniu 2007 roku, o ile ukończą dostosowywanie prawa i przyspieszą walkę z korupcją oraz zorganizowaną przestępczością. Komisja oceni w październiku, jak dalece warunki te zostały spełnione. Sofia i Bukareszt nie mogły być pewne do ostatniej chwili, czy we wtorkowym raporcie komisji w ogóle znajdzie się utęskniona data 1 stycznia 2007. Ostatnie doniesienia z obu krajów skłoniły część komisarzy do poważnych zastrzeżeń. Sądzono nawet, że decyzja o dacie zostanie w ogóle przełożona na jesień. Dopiero po południu José Manuel Barroso oraz komisarz do spraw rozszerzenia Olli Rehn ogłosili ewentualną datę, przy czym kolejny raport ukaże się właśnie w październiku i wówczas dopiero okaże się, czy data owa może zostać utrzymana. Formalnie rzecz biorąc, dopiero wtedy komisja ogłosi swą oficjalną rekomendację. W przeciwnym razie termin przełożony zostanie na rok następny. Przedstawiciele obu zainteresowanych krajów zaklinali się, że dadzą sobie z tym radę i nawet nie biorą pod uwagę możliwości opóźnienia. Naczelną kwestią sporną są w obu krajach pieniądze we wszystkich możliwych przejawach. To jest wykorzystanie dotacji unijnych, wszechogarniająca korupcja i zorganizowana przestępczość oraz wymiar sprawiedliwości. Komisja nie zadowoli się tu deklaracjami, ani nawet ładnym ustawodawstwem. Bułgaria będzie się musiała na przykład wykazać dokładną liczbą bandytów za kratkami. Choć generalnie rzecz biorąc, decyzja komisji spotkała się z poparciem eurodeputowanych, wielu z nich nie kryje sceptycyzmu. Zarówno co do dotychczasowych, nowych członków Unii, co do procesu rozszerzenia w ogóle. Lider frakcji Zielonych w Europarlamencie, Daniel Cohn-Bendit, wykorzystał debatę o Rumunii i Bułgarii, by zaatakować Polskę za wejście do rządu skrajnej prawicy oraz za łamanie praw mniejszości homoseksualnej, co dzięki działalności nowego wicepremiera i ministra oświaty Romana Giertycha oraz jego oponentów stało się w tej chwili w Polsce kwestią numer jeden. Prezydent Iranu Mahmoud Ahmadinejad odrzucił kategorycznie propozycję europejskiej trójki złożonej z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Wedle tej sugestii Iran miał zrezygnować z programów wzbogacania uranu w zamian za różne europejskie uprzejmości. Prezydent oświadczył, że równie dobrze mógłby wymieniać złoto na cukierki. Trójka proponowała mianowicie Teheranowi reaktor na lekką wodę. Im się wydaje, że mają do czynienia z 4-letnim dzieckiem. Obruszył się Ahmadinejad w przemówieniu transmitowanym na żywo przez irańską telewizję. Iran buduje w Araku reaktor na ciężką wodę, choć kraje zachodnie obawiają się, iż nadwyżki plutonu posłużą następnie do produkcji pocisków nuklearnych. W tym celu reaktory na ciężką wodę są znacznie praktyczniejsze. Prezydent ponownie zagroził, że Iran wycofa się z traktatu o nierozpowszechnianiu broni jądrowej. Dyplomaci Trójki Europejskiej oraz członkowie gabinetu Javiera Solany mieli się spotkać dzisiaj w Londynie z kolegami ze Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin. Rozmowy te zostały jednak przełożone sine die. Po ponad 2 latach trudnych negocjacji eurodeputowani zatwierdzili budżet Unii Europejskiej na lata 2007-2013 w wysokości nieco ponad 864 miliardów euro. Polska po zapłaceniu składek może otrzymać netto około 60 miliardów. Tymczasem europejski komisarz do spraw gospodarczych i monetarnych Joaquín Almunia oświadczył, że Unia jest wprawdzie w fazie gospodarczej rekonwalescencji, że jednak jej wzrost gospodarczy nie wystarczy. W strefie euro wyniesie w tym roku 2%, w skali całej Unii 2,3%. Tempo to nie stwarza jednak dostatecznej ilości stanowisk pracy i co więcej, w żadnej mierze nie dorównuje wskaźnikom chińskim, indyjskim czy amerykańskim, powiedział Joaquín Almunia.
To były nowości europejskie Piotra Kamińskiego, mówi Paryż RFI. Zapraszamy na specjalne wydanie magazynu kulturalnego Anny Rzeczyckiej o festiwalu w Cannes.
Plakat 59. Festiwalu Filmów Cannes, przedstawiający sylwetkę młodej, szczupłej kobiety na stopniach wąskich schodów prowadzących na półpiętro oświetlone jaskrawo-pomarańczowym światłem żarówki, wszystkim miłośnikom Wong Kar-wai'a kojarzy się z najpiękniejszym jego filmem In the Mood for Love, czyli Spragnienie Miłości. 48-letni reżyser z Hongkongu jest przewodniczącym jury tegorocznego festiwalu i plakat jest oczywistym hołdem dla jego twórczości, pełnej poezji i życzliwości dla ludzi. Jury, w którym obok von Carvaja zasiadają także aktorki Włoszka Monika Bellucci, Brytyjka Helena Bonham Carter, Chinka Zhang Ziyi, reżyserzy Francuz Patrice Leconte, Argentynka Lucrezia Martel, Palestyńczyk Elia Suleiman oraz aktorzy Amerykanin Samuel Jackson i Brytyjczyk Tim Roth, oceniać będzie 20 filmów z 13 krajów świata, wybranych spośród 1500, które uwzględnione zostały we wstępnej selekcji. Wśród filmów kandydatów do Złotej Palmy są zarówno obrazy starych bywalców Cannes, jak młodej, wschodzącej generacji filmowców. Są filmy o zaskakującym radykalizmie estetycznym i filmy bardziej popularne. Dominuje kinematografia europejska, dobrze reprezentowane są Stany Zjednoczone, Azja jest natomiast w tym roku w odwrocie. Jak zauważa delegat artystyczny festiwalu Thierry Frémaux, od którego zależy ostateczny wybór 20 filmów ubiegających się o Złotą Palmę, wizja świata, jaką prezentują w tym roku reżyserzy, jest bardziej optymistyczna i śmielsza niż w latach ubiegłych, kiedy w reakcji na zamachy 11 września 2001 roku dużo w Cannes było pesymizmu, braku nadziei, rezygnacji i ciemności. Historię odnajdujemy w Marii Antoninie, Amerykanki Sophie Coppoli, i w Buenos Aires 1977 Urugwajczyka Izraela Adriana Caetano. Politykę w Kajmanie Włocha Nanni Morettiego i racji najsłabszego Belga Luca Bellevaux. Filmy na temat stanu naszej planety pokazuje Richard Linklater, Fast Food Nation, i Richard Kelly, Southland Tales. Większość tych filmów to, jak precyzuje Frémaux, dzieła osobiste i oryginalne. Innych przecież nie są zdolni kręcić ani Hiszpan Pedro Almodóvar, ani Sofia Coppola, ani Włoch Paolo Sorrentino, ani Brytyjczyk Ken Loach, ani Francuz Xavier Giannoli. Tegoroczne wydanie festiwalu w Cannes będzie naznaczone jakąś szczególną tematyką. W roku ubiegłym było nią ojcostwo. W roku 2006 dosyć niespodziewanie w centrum wielu filmów znajduje się młodość. Kilkunastoletniej królowej Marii Antoninie i jej życiu w Werselu poświęcony jest film Sophie Coppoli. Młoda reżyserka filmowa naruszająca spokój swych starszych kolegów jest bohaterką Kajmana Nanni Morettiego. Ważne miejsce w obrazach prezentowanych na tegorocznym festiwalu zajmuje miłość. Jest kilka pięknych portretów kobiecych, a Aki Kaurismäki, Rachid Boucherep i Nicole Garcia opowiadają o samotności mężczyzn, indywidualnej i grupowej.
Was her bosom?
I have not looked at the archduchess's bosom.
Oh, did you? It's the first thing I look at.
This is ridiculous.
This? Madame. Is
like mad.
People of France are hungry.
She's a terrible queen.
Dzień otwarcia festiwalu, cała uwaga skupia się oczywiście na Kodzie da Vinci Rona Howarda, hollywoodzkiej adaptacji słynnej, bardzo kontrowersyjnej, ezoterycznej powieści kryminalnej Dana Browna. Ekipa filmu z twórcami ról głównych Tomem Hanksem, Audrey Tautou i Jean Reno do Cannes przybyła już we wtorek specjalnym Eurostarem z Londynu. Nawiązała w ten sposób do tradycji błękitnego pociągu, którym w latach 50. i 60. gwiazdy przyjeżdżały na Lazurowe Wybrzeże. Kod da Vinci, którego realizacja kosztowała rekordową sumę 125 milionów dolarów i który choćby z tego powodu powinien stać się w rozumieniu jego producentów światowym sukcesem, w dzień swej prezentacji w Cannes, dodajmy, że występuje poza konkursem, wchodzi także na ekrany kin francuskich. 19 maja zaleje kina Ameryki i 60 innych krajów. Film, podobnie jak jego książkowy pierwowzór, który rozszedł się po świecie w 40 milionach egzemplarzy, jest dziejącą się w Paryżu, Londynie i Szkocji historią tajnego kodu, którego rozszyfrowanie zagraża fundamentom religii katolickiej, podważając szereg jej dogmatów i przypisując potomstwo Jezusowi i Marii Magdalenie. Sekretarz Kongregacji Doktryny Wiary, biskup Angelo Amato, określił dokonanie Dan Browna jako perwersyjnie antychrześcijańskie. Francuski kardynał Paul Poupart stwierdził, że szalone powodzenie książki ujawnia ignorancję milionów i zmysłową rozkosz mediów w promowaniu nieprawdy. Ale reszta Kościoła, uważając powieść i jego filmową adaptację za prowokację, woli zachować zdrowy dystans do sprawy. Opus Dei, ostro atakowane przez autorów Kodu da Vinci, zaciera wręcz ręce, ciesząc się z rekordowego wzrostu liczby połączeń internetowych ze stroną www.opusdei.org.
Professor Langdon, the chief of police would like your assistance.
I'm not sure how much help I'm going to be here.
Dear God. He did this himself in his own blood?
Is it possible?
This is a message your grandfather left you.
He left us.
It might be some kind of anagram.
Can you break it?
Demons, omens, codes, monks. Da Vinci.
Professor Langdon, you're in grave danger.
Gdzie należy szukać przyczyn fenomenu Kodu da Vinci? Zapewne w modzie na kulturę New Age, która interesuje się człowieczeństwem Chrystusa, odrzucając jego boskość, zalecając sceptycyzm jako odpowiedź na dogmaty głoszone przez religię, politykę i naukę, oraz pasjonując się tekstami apokryficznymi i gnostycznymi, a także teoriami spiskowymi. Na projekcji filmu Rona Howarda w Cannes zapowiedziano obecność przewodniczącego Komisji do Spraw Komunikacji w Episkopacie Francji, arcybiskupa Jean-Michela de Falco. Ma on najpierw polemiczne dzieło obejrzeć, a dopiero potem wypowiadać się na jego temat.
On s'en sert pour enfermer un secret. C'est une invention de Léonard de Vinci. On écrit l'information sur un papyrus que l'on enroule autour d'une fiole de verre très fin, emplie de vinaigre. Si on l'ouvre en forçant, la fiole se brise. Le vinaigre dissout le papyrus. Et le secret est perdu à jamais.
Już od kilku lat obficie w Cannes reprezentowane jest kino francuskie. Złośliwi powiedzą, że gospodarze umieją dbać o siebie samych. Złota Palma omija jednak od lat tę kinematografię, co jednocześnie oznacza, że jej szanse z roku na rok rosną. O kaneńskich laurach marzą dziś z pewnością Bruno Dumont, który kilka lat temu zaszokował widownię filmem Człowieczeństwo, a w tym roku pokazuje Flandrię. Autorka filmu Selon Charlie, Nicole Garcia i Xavier Giannoli, reżyser obrazu Kiedy byłem pieśniarzem. Czwarty francuski film, Transylwania, Tony Gatliffa, pokazany zostanie na zakończenie festiwalu w niedzielę 28 maja. Międzynarodowa krytyka filmowa zauważa z satysfakcją, że na La Croisette powraca w tym roku kino Europy Środkowej i Wschodniej. Żaden jednak z filmów węgierskich, polskich i rosyjskich nie będzie walczył o Złotą Palmę. Z odzysku Sławomira Fabickiego starać się będzie o nagrodę dla najlepszego debiutu w selekcji Un Certain Regard, a Chłopiec na galopującym koniu Adama Guzińskiego wyświetlony zostanie w tej selekcji poza konkursem. Tak jak co roku na marginesie głównych wydarzeń festiwalowych, organizatorzy proponują wiele imprez towarzyszących. Między innymi spotkanie z mityczną Jane Rawlings, lekcję kina, której udzieli amerykański reżyser Sidney Pollack i wystawę poświęconą legendzie kina rosyjskiego Siergiejowi Eisensteinowi. Na wyściełanych czerwonym dywanem schodach Pałacu Festiwalu zobaczymy w ciągu najbliższych dwóch tygodni plejadę gwiazd. Oprócz Toma Hanksa i Audrey Tautou, Gaela Garcia Bernala, Kate Blanchett, Kirsten Dunst, Penelope Cruz, Bruce Willisa, Nika Nolte, Jamela Debbouze oraz słynnego piłkarza Zinedina Zidana. Dokumentalny film o tym ostatnim, Zidane, portret XXI wieku, Philippa Parenot Douglasa Gordona, pokazywany będzie poza konkursem.
Specjalne wydanie magazynu kulturalnego Anny Rzeczyckiej, mówi Paryż RFI. Zapraszamy na nowości muzyki klasycznej Piotra Kamińskiego.
30. rocznica śmierci Grzegorza Piatigorskiego przypada dopiero 6 sierpnia. Obawiam się jednak, że przegapimy ją w czasie wakacji. Ponadto zaś przypomniała mi o nim właśnie pewna znajoma. Zaczęła czytać jego autobiografię. Pobiegła więc do wielkiego sklepu z płytami, by kupić jego nagrania. Fachowy sprzedawca poprosił ją, by przeliterowała nazwisko. Na mnie trzeba oczywiście przypominać jednego z największych muzyków XX wieku. Oto końcowy fragment koncertu Dworzaka, nagrany w roku 1947. Piatigorskiemu towarzyszy Orkiestra Filadelfijska, dyryguje Eugene Ormandy.
To były nowości muzyki klasycznej Piotra Kamińskiego, mówi Paryż RFI. Czas na kronikę teatralną Agnieszki Kumor.
Sztuki Eduardo de Filippo rzadko grywane są w Polsce, a szkoda. Niegdyś bardzo popularne, dziś zupełnie znikły z repertuaru. We Francji autor ten ma więcej szczęścia do reżyserów, którzy odkrywają bogate aspekty twórczości tego autora o wielu obliczach. Eduardo de Filippo przebył duży okres historii teatru XX wieku. Otarł się o wiele stylów literackich, o różnorodne style gry. Urodził się wraz z początkiem wieku, w roku 1900. Ze związku aktora Eduardo Scarpetti z Luizą de Filippo. Na deskach scenicznych pojawił się w wieku lat 4, występując w sztuce swego ojca Geisha. Jest autorem kilkudziesięciu dramatów, pisanych głównie w dialekcie neapolitańskim. Najbardziej znane są Filumena Marturano, Neapol Miasto Milionerów, Ach ty duchy. Występował jako aktor, reżyserował, założył szkołę dramaturgii we Florencji. Zyskał tytuł doktora honoris causa na uniwersytetach włoskich i brytyjskich. Przetłumaczył na neapolitański szekspirowską burzę, planował jej adaptację dla teatru marionetek. Umarł w Rzymie w wieku 84 lat. Znawca języka w jego nieustannie zmieniających się, wciąż żywych formach, Eduardo de Filippo znał się na ludziach, szczególnie na niższych warstwach społecznych. Język był dla niego teatralnym tworzywem, którym posługiwał się z mistrzostwem i znawstwem. Tekst Sztuka aktorska powstał przed zgórą 40 laty w roku 1964. Premiera w 1965 spotkała się z rzuconym pod adresem autora oskarżeniem o obrazę państwa. Spektakl wystawiony dziś w Teatrze de la Bastille w reżyserii Marie Vessier brzmi nader aktualnie. W pierwszej części tej przewrotnej i świetnie przetłumaczonej na francuski komedii świeżo mianowany prefekt prowincjonalnego miasteczka przyjmuje dyrektora teatralnej trupy. Od słowa do słowa nawiązuje się dyskusja o teatrze, której dyrektor nawet wolałby uniknąć. Chciał bowiem, by prefekt zaszczycił jego teatr swoją obecnością. Nazwisko tak znamienitej osobistości przyciągnie widzów na benefis, z którego wpływy dyrektor zamierza przeznaczyć na zakup nowych dekoracji. Stare bowiem w wyniku nieszczęśliwego wypadku się spaliły. Nieśmiała prośba dyrektora spotyka się ze wzgardą i oburzeniem prefekta. Nie w porę. Dyrektor zapowiada zemstę. Zemstę na miarę swego talentu. Podejrzliwy prefekt w każdym z porannych petentów podejrzewa aktora teatralnej trupy. Arcyzabawny teatr w teatrze przeradza się w tragiczną farsę. Prefekt popada w szaleństwo, ale do kogo się odwołać? Skoro przybyły na pomoc inspektor policji, może również być podstawiony. Aktorzy spektaklu w Teatrze de la Bastille znaleźli szalony rytm i absurdalny styl gry, budując obraz aroganckiej władzy i mistrzostwa swych ziomków z włoskiej prowincji, a może mistrzostwa sztuki aktorskiej w ogóle, sztuki diabelskiej i boskiej zarazem. Była to sztuka aktorska Eduardo de Filippo w reżyserii Marie Vessier w Teatrze de la Bastille. Tak sobie myślę, że warto wrócić do sztuk Eduardo de Filippo i innych młodszych lub starszych od niego włoskich autorów XX wieku. Ciekawe, jak zabrzmiałaby dzisiaj rola sędziego Kusta, którą zasłynął Gustav Holubek w spektaklu Marii Wiercińskiej. Sztuka Ugo Bettiego nosiła tytuł Trąd w Pałacu Sprawiedliwości.
To była kronika teatralna Agnieszki Kumor, mówi Paryż RFI. Zapraszamy na notatnik paryski Marka Brzezińskiego.
Ten muzyczny motyw, zatytułowany Nocny Spacer, pochodzi z serialu o przygodach komisarza Maigreta. A zatem dzisiaj kolejna, druga wędrówka paryskimi śladami bohatera książek belgijskiego klasyka powieści kryminalnej Georges'a Simenona. Na pierwszym spacerze zwiedziliśmy nadbrzeże złotników Quai des Orfèvres, gdzie mieściło się biuro komisarza Megreta. Oto muzeum prefektury, w którym znajdziemy pamiątki przewujące czasy Brygady Tygrysa, Landru, bandy Bono, świat policji i przestępczy półświatek. Nieco dalej sama prefektura paryska, gdzie 22-letni Jules Maigret rozpoczynał karierę. Teraz przejdziemy się na drugi brzeg Sekwany i oto restauracja La Perouse na nadbrzeżu Grand Augustin, tak nazwanym od zakonu ojców augustianów, którzy zadomowili się w klasztorze zakonu założonego w tym miejscu w roku 1261 przez świętego Ludwika. Braciszków nazywano w Paryżu popularnie workowcami, od habitów przypominających jako żywo worki. W klasztorze augustianów, do którego włamywały się rzemieszki ze słynnej paryskiej bandy muszelników, zakonnicy założyli akademię dostępną dla wszystkich mnichów augustianów, w której wykładano filozofię i teologię. Ukończenie kursu było konieczne, by zostać profesorem Uniwersytetu Paryskiego. Bronisław Geremek w swojej książce poświęconej Paryżowi epoki François Villona wiele miejsca poświęca opisowi przygotowań do okradzenia pewnego bogatego zakonnika. Pierwszoplanową rolę miał w tym odgrywać pewien złotnik, których, jak wiemy, w okolicach nie brakowało, przygotowujący złodziejom wytrechy. Ponoć żaden zamek nie był im się w stanie oprzeć. Jak widać, ten region Paryża był miejscem działalności osobników mających na bakier z prawem na długo przed tym, zanim wody Sekwany spoglądał zadumany komisarz Maigret, lekko pykając ze swojej fajeczki. Nadbrzeże augustianów było pierwszym, jakie wybudowano w Paryżu. Powstało w 1313 roku, a ulicę nazwano tak w 1620. Rewolucja rzecz jasna zamknęła klasztor, likwidując zakon. A owa La Perouse, jedna z bardziej znanych w Paryżu restauracji, była miejscem spotkań komisarza Maigret z doktorem Polem, który był nie tylko znawcą anatomopatologii, ale i wielkim obżartuchem. Do dzisiaj serwują tutaj kurę à la doctor. Zresztą to nie jedyny związek tej restauracji z literaturą. Odwiedzał on także słon, poszukując zagubionego czasu. Co więcej, jedna z licznych i wspaniale zdobionych sal nosi nazwę Pokoju La Fontaine'a. La Perouse, zbieżność nazwisk każe nam się udać w podróż na wody mórz południowo-wschodnich. Oto Jean-François Golub, hrabia La Perouse, którego nazwisko wprawdzie pisało się osobno, inaczej niż właściciela restauracji Jules La Perouse'a, ale jednak jest kojarzony ze słynnym podróżnikiem, na rozkaz którego wyruszyła na podbój amerykańskich i azjatyckich brzegów ekspedycja złożona z dwóch fregat Boussol i Astrolabe. Mówiliśmy o tym kiedyś swego czasu w notatniku. Po dwóch latach żeglugi po obydwu żaglowcach przepadł wszelki słuch. Ponoć niedawno trafiono na wodach Pacyfiku w okolicach Samoa na wrak Astrolaba. W XVIII wieku budynek kupił niejaki Lefebvre, który był na królewskim dworze, odpowiedzialny za piwnice z winami. Niedaleko znajdowały się targi, na których handlowano drobiem. Interesy dobijano w zaciszu restauracyjnych pokoików i Lefebvre na pierwszym piętrze utworzył właśnie taki ciąg pokoi, w których handlarze mogli nie niepokojeni przez nikogo podpisać korzystne kontrakty i jeszcze zjeść małe co nieco, popijając przednim winem. W 1870 roku restaurację kupił wspomniany wcześniej Jules La Perouse. Tyle tylko, że targ z drobiem zniknął, przeniósł się do brzucha Paryża, do hal, dzięki czemu mogła okres świetności przeżywać inna słynna paryska restauracja Pied Cochon, świńska nóżka. W okolicach La Perouse zamiast drobiu zaczęto sprzedawać książki, zmieniła się zatem klientela. Teraz nas nie dziwi, że tutaj biesiadowali bohaterowie i Simona, i Prusta. La Perouse w 1878 roku otworzył nową restaurację ze wspaniałymi obrazami na bogato zdobionych ścianach. Bywali tutaj pisarze, wydawcy, ale z czasem maleńkie pokoiki przyciągnęły uwagę także paryskich dżentelmenów, szukających zacisznego miejsca na schadzki. Szczególnie zwracał na siebie uwagę dwuosobowy pokoik zwany gabinetem winogron. Na ścianie medalion, na którym widać mężczyznę pochylającego się nad młodą dziewczyną. Obok poemat będący hymnem ku czci niewieścich winogron i apelem, by ich nie żałowały spragnionemu. Ponoć rysy na kryształowych lustrach w toaletach były dziełem dziewek ulicznych, które sprawdzały, czy kamienie w pierścieniach, którymi płacono im za usługi, są aby szlachetnego pochodzenia. Nie powstrzymało to jednak Wiktora Hugo przed przyprowadzeniem tutaj swoich wnucząt, którym kupował słodycze. W 1885 roku La Perouse sprzedał swoją restaurację. Przechodziła z rąk do rąk, aż trafiła w 1923, w czasach, gdy do Paryża przybywało amerykańskie stracone pokolenie, do Rogera Topolińskiego. Paryż, Hemingwaya, Scotta Fitzgeralda i Gertrude Stein to okres świetności La Perouse'a, który trwał to okres jeszcze kilka lat po II wojnie światowej. Potem restauracja poszła w zapomnienie aż do połowy lat 80., kiedy to kolejny właściciel nadał nowego blasku temu miejscu, w którym dr Paul spotykał się z komisarzem Maigret.
Ça ne sert à rien tous les mots qu'on répète, les boniments qui nous troublent si bien, on ne s'en souvient. rien que lorsqu'on les regrette et l'on comprend qu'ils n'ont servi à rien. Et cependant, le reste que mon cœur chante sa romance, moi j'oublie tous les déceptions, les bons conseils. Je crois toujours que c'est le bonheur qui commence. Mais l'histoire.
To był notatnik paryski Marka Brzezińskiego. Czas na rogatki wersalskie Katarzyny Zawickiej.
Ten tydzień w paryskich salonach upływa pod znakiem medycyny. Na początek mamy Międzynarodowy Tydzień Zawodów, Technologii i Usług Medycznych. Tydzień jest dość krótki, bo trwa tylko od 16 do 19 maja w Centrum Wystawowym przy Port de Versailles. 800 wystawców pokaże wielotysięcznemu tłumowi zwiedzających, organizatorzy spodziewają się ich około 26 tysięcy, wyposażenie medyczne i biurowe dla różnorakich placówek medycznych. Wydzielono 6 stref tematycznych: administracja, księgowość, usługi, logistyka, w skład której wchodzi żywienie, sprzątanie, usługi pogrzebowe, materiały budowlane, architektura, ogrzewanie, bezpieczeństwo, odpady i ochrona środowiska. Dalej platforma techniczna, czyli usypianie i reanimacja, bloki operacyjne, chirurgia, sterylizacja, dezynfekcja, wyposażenie laboratoriów oraz wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy medycznej. Następnie informatyka. Teraz obecna już we wszystkich dziedzinach życia, więc zarówno w leczeniu, jak i w administrowaniu zakładami leczniczymi. Dalej gerontologia, a konkretnie poza wyposażeniem szpitalnym, również materiały przystosowane do usług w domu pacjenta, transport, specjalistyczne samochody. I ostatni wreszcie sektor to zabiegi i sale szpitalne, czyli wyposażenie aptek, umeblowanie szpitalnych pokoi, wyposażenie do higieny osobistej, systemy komunikacji. Salon przeznaczony jest oczywiście dla profesjonalistów z branży, cieszy się jednak dużym powodzeniem. Drugi salon przeznaczony jest dla podwykonawców produkcji wyposażeń medycznych. Wchodzi właściwie w skład tego, o którym mówiłam przed chwilą. Odbywa się więc w tym samym czasie i w tym samym miejscu, czyli przypominam, od 16 do 19 maja przy Port de Versailles. Mamy jednak i salony przeznaczone dla znacznie szerszej publiczności. Pierwszy to FILA, Międzynarodowe Targi Starych Książek, które odbywać się będzie od 18 do 21 maja w Maison de la Mutualité w 5 dzielnicy Paryża. Organizowane są przez SLAM, jedyny profesjonalny związek księgarzy zajmujących się sprzedażą zabytkowych książek, autografów i grawiur. Utworzony został w 1914 roku, skupia około 220 członków z najbardziej prestiżowych księgarni. Co roku na targi przybywają księgarze i bibliofile z całego świata. Drugi wielki salon, i to pewnie jeszcze bardziej popularny, choć z pewnością znacznie mniej prestiżowy, to Galaxy Food, czyli salon poświęcony w 100% piłce nożnej. Jest to już drugie wydanie tego salonu i jak łatwo się domyślać, wielu fanów futbolu oczekuje go z niecierpliwością. 19, 20 i 21 maja w paryskim Parc Floral w Lasku Vincennes spotkają się fani i zawodowcy z sektora. W roku ubiegłym odwiedziło go 21 tysięcy amatorów piłki nożnej, którzy mogli nie tylko popatrzeć i porozmawiać, ale również pograć i pokopać piłkę oczywiście. W tym roku najprawdopodobniej cieszyć się będzie jeszcze większym zainteresowaniem, no bo za 3 tygodnie na niemieckich salonach rozlegać się będą gwizdki odmierzające czas i błędy kolejnego mundialu. A ponieważ oprócz spotkania z piłką i piłkarzami Galaxy Food to także targi, będzie więc można na nich nabyć drogą kupna liczne nowości przemysłu sportowego, a przede wszystkim różne fetysze, takie jak na przykład trampki Wave Shinken noszone przez Andrzeja Szewczenkę, legendarnego piłkarza AC Milan, kostium francuskiej reprezentacji, taki w jakim wygrali Mistrzostwa Świata w 1998 roku. No a poza tym pucle, figurki piłkarzy i inne tego typu drobiazgi niezbędne w kolekcji prawdziwego fana piłki nożnej. Życzę Państwu miłych wrażeń. Panie, jeszcze chciałabym na zakończenie zaprosić, to w czasie jakich towarzysze życia będą kopać tę piłkę, na salon perfum i zapachów, który odbywać się będzie w tym samym czasie, czyli od 19 do 21 maja, ale w zupełnie innym miejscu, bo w Carousel du Louvre. Poza tym, że będzie tam ładnie pachniało, to może to być bardzo pouczająca wizyta, dzięki której nasze węchy zostaną poinstruowane, jak należy pracować, żeby być prawdziwie czułym.
To były rogatki wersalskie Katarzyny Zawickiej, mówi Paryż RFI.
L'affaire du coffret. 31e.
Marie-Ange przekonała mnie. Skoro Nadia zostawiła mi ten magnetofon, to nie brała udziału w kradzieży. Postanowiłem przesłuchać uważnie wszystko jeszcze raz. Ustalę chronologię od mojego przylotu do Paryża. Nagranie z lotniska.
Samedi 2 novembre, mon retour à Paris. Alors Lucas, un taxi, vous êtes d'accord?
D'accord.
L'aéroport de Paris informs you and declines any responsibility.
Pour la personne éventuelle de bagage en face de la porte Air France.
Nadia? Ah, tu es là? Salut. Lucas, je vous présente Jean-Pierre, mon collègue.
Enchanté.
Air France, c'est au terminal F.
Więc Jean-Pierre, który pracuje w Hotel des Arts, przyjechał po Nadię na lotnisko. Zaskoczył tym Nadię. Tu es là? Nadia przedstawiła go Jean-Pierre, mon collègue. Kolega. A przecież to narzeczony. A propos lotniska. Przez tę historię muszę przełożyć mój bilet powrotny do Warszawy. Bonjour, je m'appelle Luca Brunatny. Voilà, mon billet d'avion le 28 novembre, ça ne va pas.
Vous voulez partir quand?
Oh, je ne sais pas.
Voyons, si vous ne savez pas, je ne peux pas changer le billet.
Trois semaines?
Vous voulez partir dans trois semaines? Désolé, vous ne pouvez pas partir mardi 17, le vol est complet. Mercredi 18, ça va?
D'accord.
Très bien. Voilà votre billet.
Merci.
Je vous en prie.
Nie bardzo miły ten facet.
Voyons si vous ne savez pas, je ne fais pas changer le billet.
Vous ne savez pas, to znaczy nie wie pan, ale je ne peux pas.
Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent.
Ah, czasownik móc, pouvoir. Jego ton przypomina mi coś.
Je vous en prie.
Enchanté.
Lodowaty jak enchanté Jean-Pierre'a na lotnisku. Ale wcale nie było mu miło. Był wściekły. Chyba między nim a Nadią wcale nie jest tak dobrze.
A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman. Muzyka Iro Rantala. Realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
I to już wszystko, drodzy Państwo, w naszej popołudniowej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy na godzinę 23. Audycję poprowadzi Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.